Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wolność religijna to też możliwość głoszenia Chrystusa, powiedział papież biskupom Indonezji.
Szef charytatywnej dykasterii zaapelował w Watykanie o szkołę w każdej afrykańskiej wsi.
W Kenii zamordowano księdza.
7 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Chrystusowe orędzie zbawienia, przebaczenia i miłości głoszone jest w Indonezji od wieków. Przypomniał o tym papież, przyjmując przybyłych z wizytą ad limina biskupów z tego azjatyckiego kraju o największej na świecie liczbie muzułmanów. Dobrą nowinę o Chrystusie misjonarze zanieśli tam już w XVI wieku. Dziś indonezyjskich katolików jest ponad 6 milionów i mają blisko 40 diecezji. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że głoszenie Ewangelii łączy się też ze świadectwem chrześcijańskiego miłosierdzia. Wyraził uznanie licznym osobom i organizacjom, które w imieniu Kościoła niosą w Indonezji świadectwo Bożej miłości. Przyczyni się to nie tylko do duchowego wzrostu Kościoła.
Umocni to również indonezyjskie społeczeństwo przez promowanie wartości drogich waszym rodakom, tolerancji, jedności i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli. Konstytucja Indonezji właściwie gwarantuje podstawowe prawo człowieka do swobodnego praktykowania własnej religii. Wolności życia Ewangelią i jej głoszenia nie można nigdy z góry zakładać. Trzeba zawsze w sposób właściwy i cierpliwie zabiegać o jej przestrzeganie. Wolność religijna nie jest też tylko prawem do tego, by być wolnym od zewnętrznego przymusu. To również prawo, by być autentycznie i w pełni katolikami, praktykować swoją wiarę, budować wspólnotę Kościoła. Wolność religijna pozwala przyczyniać się do wspólnego dobra, głosząc Ewangelię jako dobrą nowinę dla wszystkich i zachęcając każdego do bliskości z Bogiem łaskawym i miłosiernym, objawionym w Jezusie Chrystusie.
Papież przyjął w Watykanie wybrane w maju prezydium Rady Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej. Na audiencji nowemu przewodniczącemu CELAM, meksykańskiemu arcybiskupowi Carlosowi Aguiarowi Retesowi, towarzyszyli m.in. obaj wiceprzewodniczący, Kolumbijczyk i Brazylijczyk oraz sekretarz generalny Rady, Chilijczyk.
Apelem o szkołę w każdej afrykańskiej wiosce zakończyła się konferencja prasowa szefa papieskiej Rady Corunum, który prezentował działania podejmowane przez Kościół w dotkniętych katastrofalną klęską głodu krajach rogu Afryki. Pochodzący z Gwinei kardynał Robert Sarach postawił znak równości między pomocą a edukacją, bez której, jak zauważył, żadne wsparcie na dłuższą metę nie przyniesie efektów.
Dokonujący się w Somalii, Etiopii, Kenii, Dżibuti dramat milionów ludzi coraz mniej obchodzi świat. Stąd konieczność potrząsania co jakiś czas sumieniami. Niestety często mechanizmy kierujące międzynarodowymi akcjami skierowane są na poszukiwanie zysku przez poszczególne kraje. Egoizm bierze górę także w polityce międzynarodowej. Musimy prowadzić politykę, której na sercu naprawdę leży dobro wspólne, podkreślił watykański hierarcha. Wskazał, że stoimy w obliczu nie tylko tragedii głodu, ale też, o czym nie można zapomnieć, możliwości utraty całego pokolenia Afrykańczyków. Miliony ludzi przemieszczają się, by znaleźć szansę na przeżycie. Z czasem staną się nielegalnymi uchodźcami, bez ojczyzny, bez domu, pracy i wspólnoty, mówił kardynał Sarach, apelując o danie Afrykańczykom szansy na edukację, czyli lepsze życie.
Kardynał Sarach mówił też o konkretnych działaniach ratujących życie i zdrowie głodujących ludzi. Tylko Benedykt XVI przekazał na ten cel 400 tysięcy dolarów, a pomoc Caritas przekroczyła 30 milionów euro. Obecnie papieska rada stara się skoordynować pracę wszystkich kościelnych organizacji charytatywnych obecnych w rogu Afryki.
Głód w Somalii to nie tylko efekt suszy, ale również działalności islamskich fundamentalistów, oświadczył na konferencji prasowej w Watykanie administrator apostolski somalijskiej stolicy. Biskup Giorgio Bertin zaznaczył, iż nie wolno zapominać, kto sprawuje kontrolę nad obszarami, które najdotkliwiej doświadczają głodu. Głodujący są w rękach Szababu, islamskiej organizacji terrorystycznej, której władza rozciąga się od stołecznego Mogadiszu aż na południe. Islamiści filtrują dostawy pomocy, blokując te regiony, które opierają się ich władzy. Głodem karzą za brak subordynacji, podkreślił w Watykanie biskup Bertin.
W kościele brazylijskim kończy się dziś tydzień życia. W swojej tematyce nawiązywał on do kampanii braterstwa poświęconej życiu, ludzkiej ekologii i naturalnemu środowisku. Jutro w Brazylii obchodzony będzie Dzień Poczętego Życia, a zarazem Dzień Prawa do Życia.
Komisja Episkopatu na rzecz Życia i Rodziny przygotowała i rozesłała do wszystkich wspólnot Kościoła odpowiednie materiały pomocnicze do nabożeństw oraz spotkań grup rodzinnych. Odwoływano się do nauczania błogosławionego Jana Pawła II w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio. Ksiądz Rafael Fornasier z Komisji Episkopatu na rzecz Życia i Rodziny uważa, że tegoroczny tydzień życia przygotowuje chrześcijan do zbliżającej się ponownej dyskusji Sądu Najwyższego w sprawie złagodzenia prawa w kwestii aborcji dzieci z konkretnym chorobowym wrodzeniem. Istnieje pewne oczekiwanie odnośnie decyzji Sądu Najwyższego, że może dać otwarcie do legalizacji aborcji w Brazylii. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzica Malczewski Chrystuszowiec.
W stolicy Kenii, Nairobi, w niejasnych okolicznościach w poniedziałek zamordowano księdza. To już drugi przypadek śmierci duchownego w Afryce w tym tygodniu. W godzinach wieczornych ksiądz James Awur Kisero został zaatakowany na ulicy przez czterech gangsterów. Jeden z nich pchnął duchownego nożem w klatkę piersiową. Zaalarmowana policja ruszyła w pościg za sprawcami, ale nie udało się ich ująć. Motyw napadu był prawdopodobnie rabunkowy, choć policja nie chce na razie wypowiadać się w tej kwestii. Duchowny zmarł w drodze do szpitala. Kilka dni wcześniej ksiądz Kisero wrócił z oficjalnej wizyty w Wiecznym Mieście. Był młodszym bratem arcybiskupa Zakeusa Okota, metropolity Kisumu.
Na Malediwach zatrzymano katolickiego nauczyciela za przegranie do szkolnego komputera kilku pieśni maryjnych i obrazka Matki Bożej, a także za posiadanie w domu Biblii i różańca, które w tym muzułmańskim kraju są zakazane. Do incydentu doszło w ubiegłym tygodniu. Na 30-letniego Shio Kokatu donieśli koledzy z pracy. Oskarżony twierdzi, że materiały religijne skopiował przypadkowo. Jest on obywatelem Indii, jego uwolnienie będzie wymagało interwencji dyplomatycznej i oficjalnych przeprosin ze strony indyjskich władz.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Katolicy Filipin podjęli rodzinną krucjatę różańcową w intencji pokoju na całym świecie. Rozpoczęła się ona dzisiaj w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, a potrwa aż do 31 maja, kiedy Filipińczycy czczą Maryję jako Panią wszystkich narodów. Uczestnikom, których liczbę szacuje się na milion, zaproponowano odmawianie codziennie różańca każdego dnia za jeden z krajów świata.
Przewodniczący Episkopatu Filipin, biskup Nereo Tchimar, zachęcił do włączenia się w inicjatywę parafie, szkoły, a także rodaków żyjących na emigracji. Wskazał na różaniec jako prostą modlitwę, która przyniesie narodom świata trwały pokój i uzdrowienie. Rodzinną krucjatę różańcową popiera też Komisja Filipińskiego Episkopatu do spraw katechezy i edukacji. Jej przewodniczący zaproponował, by we wszystkich katolickich szkołach i uniwersytetach odmówiono różaniec tego samego dnia, mianowicie 11 listopada i o tej samej godzinie. Ponad milion uczniów i studentów tego azjatyckiego kraju będzie się wtedy wspólnie modlić. Nauczy to naszą młodzież, powiedział arcybiskup Sokrates Biliegas, cenić modlitwę i zrozumieć, że może ona zmienić świat.
Rejon szkolny stanu Nebraska zakazał uczniom noszenia naszyjników w kształcie różańca. Według danych policji USA takie naszyjniki noszą też członkowie gangów. Zakaz miałby zatem chronić uczniów przed wpływami zorganizowanej przestępczości. Kanclerz katolickiej archidiecezji w Omaha, największym mieście stanu Nebraska, zakwestionował zarządzenie władz szkolnych. Jego zdaniem chrześcijanie nie mogą rezygnować ze swych symboli tylko dlatego, że ktoś ich nadużywa. Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich zaprotestowała przeciw temu łamaniu prawa do wolności religijnej. Również rodzice dzieci, którym zabroniono nosić na szyi różaniec, wyrażają niezadowolenie, że nie pozwala się im wyrażać na zewnątrz swej wiary.
Nieodpowiedzialną i nierozważną nazwali grecko-katolicy biskupi Ukrainy politykę władz kraju. Słowa krytyki padły w liście skierowanym do prezydenta Ukrainy. List hierarchów porusza problemy społeczno-ekonomiczne, kwestie sprawiedliwości oraz protestuje przeciwko masowemu zamykaniu szkół. Według biskupów państwo powinno ustanowić organ wykonawczy do prowadzenia skutecznej polityki w odniesieniu do kilku milionów ukraińskich imigrantów i obrony ich praw za granicą. W piśmie mowa jest także o radykalnych i fundamentalnych zmianach, jakich wymaga wymiar sprawiedliwości. Jego kondycja została określona jako zniekształcona i stronnicza, piszą ukraińscy biskupi.
Hipokryzją nazwał Watykański Dziennik decyzję zarządu BBC, która postanowiła zrezygnować z używania określeń czasu takich jak przed Chrystusem i po Chrystusie. Zdaniem brytyjskiego nadawcy określenia chrześcijańskie mogą być obraźliwe dla innych wierzących.
W przekonaniu L'Osservatore Romano powoływanie się przez BBC na szacunek dla innych wyznań jest tylko pretekstem. Zachodnie środowiska laickie chcą wprost wymazać z kultury europejskiej wszelkie odwołania do chrześcijaństwa. Watykański Dziennik przypomina, że podobne pomysły z wywróceniem kalendarza mają już długą historię. Wystarczy wspomnieć o rewolucji francuskiej i jej kalendarzu z wymazanymi świętami chrześcijańskimi. Podobnie ma się rzeczy z decyzją Lenina o kalendarzu bolszewickim czy faszystowskimi dekretami Mussoliniego o zmianie liczenia lat. Warto dodać, że wszystkie te reformy zakończyły się niepowodzeniem. Gest BBC w przekonaniu L'Osservatore Romano jest udawaniem, że chrześcijaństwo nie było rewolucją historyczną, na tyle szokującą, by od jego pojawienia się liczyć lata nowej ery. Można nie uznawać Jezusa przychodzącego na świat za Syna Bożego, konkluduje Watykański Dziennik, ale z historycznego punktu widzenia uznają jego przyjście i Żydzi, i muzułmanie.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Benedykt XVI wspiera starania o wpisanie Mazur na listę 7 nowych cudów natury. Specjalny list w tej sprawie otrzymał znany podróżnik, ambasador Krainy Wielkich Jezior, Jacek Pałkiewicz. W liście tym czytamy m.in., iż Ojciec Święty wspiera te wysiłki, mając na uwadze, jak wiele znaczyło piękno tego regionu dla jego umiłowanego, błogosławionego poprzednika na stolicy Piotrowej. Jacek Pałkiewicz uważa, że powszechne uczestnictwo w głosowaniu byłoby przejawem poczucia odpowiedzialności za rozwój ojczyzny.
Jeśli Polacy wezmą do serca dobro kraju, zmobilizują się i masowo wesprzą rodzimy cud natury, to Mazury znajdą się wśród 7 najwspanialszych miejsc planety.
Ogólnoświatowe głosowanie na 7 nowych cudów natury potrwa tylko do 11 listopada. Wielu polskich biskupów zachęca do udziału w wyborach parlamentarnych, które odbędą się w najbliższą niedzielę. Powinniśmy wybierać osoby wiarygodne, kompetentne, cieszące się zaufaniem, prawością, sumiennością i gorliwością w służbie dobru wspólnemu, zaznacza arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki, powołując się na społeczną naukę Kościoła.
Gdy chodzi o odpowiedzialność za dobro wspólne kraju, za nasze życie społeczne, tutaj mamy cały szereg nowych motywacji, żeby w tym życiu społecznym brać udział. Nikt nie jest samotną wyspą. Po Soborze Watykańskim II, po pontyfikacie Jana Pawła II, no te sprawy społeczne są niezwykle ważne.
Warto przypomnieć fragment komunikatu z sesji Rady Biskupów Diecezjalnych, która odbyła się na Jasnej Górze 25 sierpnia. Polscy biskupi podkreślili wtedy, że Polska potrzebuje ludzi sumienia, sprawdzonych i gotowych jej służyć, zarówno w trosce o jej historię, o jej dziś, a szczególnie o jej przyszłość.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.